Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Nauce o usprawiedliwieniu świętego Pawła poświęcił Benedykt XVI katechezę na audiencji ogólnej. Przypomniał, że być sprawiedliwym to być z Chrystusem. Po relacji ze spotkania papieża z pielgrzymami zaprezentujemy najnowszy numer posłańca. Magazyn zakończy środowa rubryka Sam na sam z Bogiem z okazji 700-lecia zakonu Paulinów. 19 listopada wita Państwa Beata Zajączkowska. Być sprawiedliwym to być z Chrystusem, tylko w jedności z Nim człowiek doznaje usprawiedliwienia. Kontynuując cykl katechez o świętym Pawle, Benedykt XVI wyjaśnił na audiencji ogólnej naukę apostoła narodów o usprawiedliwieniu. Papieską katechezę streszczono również po polsku.
Jako gorliwy faryzeusz, Paweł był przekonany, że usprawiedliwienie jest skutkiem doskonałego wypełniania przepisów prawa. Wydarzenie pod Damaszkiem zmieniło jego patrzenie. W swoich pismach dowodzi, że sprawiedliwości nie osiąga się przez przestrzeganie prawa, ale dzięki wierze w Chrystusa. Od spotkania ze Zmartwychwstałym On stał się początkiem i końcem egzystencji apostoła, motywem i celem jego istnienia. Według Pawła to w zjednoczeniu z Nim, umarłym i zmartwychwstałym, dokonuje się usprawiedliwienie dzięki łasce wiary. Usprawiedliwienie w Chrystusie jest darmowym dziełem Boga. Prawo jest święte, dobre i słuszne, bo pochodzi od Boga, ale nie ono usprawiedliwia, lecz ten, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata. Dzięki Niemu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.
Benedykt XVI przypomniał, że nauka o usprawiedliwieniu stała w centrum kontrowersji z okresu reformacji. Tłumacząc tekst świętego Pawła, Luter dodał jedno słowo – tylko z wiary. Tymczasem chrześcijańska wolność nie jest libertynizmem, nie zwalnia z czynienia dobra, zauważył papież.
La parola sulla fide.
Słowa o usprawiedliwieniu płynącym tylko z wiary są prawdziwe, jeśli nie przeciwstawia się wiary miłości i miłosierdziom. Wiara jest patrzeniem na Chrystusa, powierzeniem się Mu, przylgnięciem do Niego. To zaufanie Chrystusowi owocuje upodobnieniem się do Niego, do Jego stylu życia. A Jego stylem życia jest miłość. Wierzyć więc to upodobnić się do Chrystusa, wejść w Jego miłość. Dlatego święty Paweł w liście do Galatów, w którym przede wszystkim rozwinął swą doktrynę o usprawiedliwieniu, mówi o wierze, która działa poprzez miłość. Paweł wie, że w podwójnej miłości, Boga i bliźniego, wypełnione jest całe prawo. W ten sposób w komunii z Chrystusem, w wierze tworzącej miłość, całe prawo jest wypełnione. Jesteśmy sprawiedliwi w komunii z Chrystusem, który jest miłością.
Siamo giusti nella comunione con Cristo, che è l'amore.
Audiencja ogólna odbyła się na placu świętego Piotra, na którym rozpoczęto już budowę bożonarodzeniowej szopki. W spotkaniu z papieżem uczestniczyło kilkanaście tysięcy pielgrzymów, w tym kilkuset Polaków.
Witam pielgrzymów z Polski. Pozdrawiam szczególnie Stowarzyszenie Rodzina Rotwa, spadkobiercy Związku Polaków Niemczech z okresu międzywojennego. Życzę, aby wasza działalność służyła budowaniu jedności i umacnianiu braterskich więzi między narodami. Wszystkim obecnym serdecznie błogosławię.
Azja stanowi temat przewodni listopadowego numeru posłańca. Przez pryzmat codziennego życia redakcja pyta o wiarę, sposób widzenia świata i wartości, którymi kierują się mieszkańcy Azji. Mówi redaktor naczelny posłańca, ksiądz Leszek Gęsiak.
Od Uralu aż po Kamczatkę rozciąga się Azja. Olbrzymi kontynent, który nie tylko pełen jest egzotyki i niezwykłości przyrodniczych, ale także ogromnego bogactwa kulturowego i pluralizmu religijnego. Na kontynencie tym już kilka tysięcy lat temu funkcjonowały społeczeństwa, które stworzyły niepowtarzalne dzieła architektoniczne i cywilizacyjne. Tu także swych korzeni szukają wielkie systemy filozoficzne i religijne. Na łamach listopadowego numeru Posłańca, w sposób szczególny poświęconemu Azji, przybliżamy się nieco do tego olbrzymiego terytorium pełnego rozlicznych wyzwań. Patrzymy na Chiny, Indie, Filipiny czy poradzieckie republiki i pytamy o odkrywanie Boga w azjatyckich realiach, o wielkie systemy religijne, które ukształtowały szczególny sposób jego pojmowania. Pytamy o ludzi i ich wiarę, o ich sposób widzenia świata i wartości etyczne, które nimi kierują. Niestety, Azja to na przestrzeni wieków także miejsce prześladowań Kościoła, uświęcone śmiercią za wiarę wielu chrześcijan. Do dzisiaj w niektórych krajach tego kontynentu chrześcijanie muszą walczyć o prawo do wolności wyznania. Równocześnie jednak czyni się wiele wysiłków, by pogłębiał się międzyreligijny dialog i poszukiwanie duchowych korzeni człowieka, wspólnych dla różnych nurtów filozoficzno-religijnych – buddyzmu, taoizmu, islamu, hinduizmu czy chrześcijaństwa. Tę złożoną i wieloaspektową sytuację Kościoła azjatyckiego przybliża nam Pol Tan Che Ing, biskup diecezji Melaka Johor w Malezji. Listopad skłania nas do refleksji o śmierci i przemijaniu. To także czas, kiedy gorliwie modlimy się za zmarłych, nawiedzamy cmentarze, zastanawiamy się nad sensem ludzkiego życia, cierpienia, samotności. Piszemy o tym na naszych łamach, pamiętając, że Kościół w tym właśnie czasie obchodzi wyjątkową uroczystość wszystkich świętych. To oni, święci Kościoła, zdobywcy nieba i wiecznego szczęścia, ci kanonizowani i ci niezliczeni, których imiona nigdy nie pojawią się w kalendarzu liturgicznym, świadczą, jak światło w ciemności, o wielkiej nadziei ludzkiej nieśmiertelności. Pan Jezus bowiem jako pierwszy odszedł do domu Ojca, otwierając każdemu z nas przez misterium odkupienia bramę wiecznego życia. I czeka tam na nas wszystkich, radosnych i gotowych na spotkanie z odwieczną miłością. Zapraszam serdecznie do lektury listopadowego numeru Posłańca.
Solus cum Deo solo, czyli sam na sam z Bogiem.
Audycja z okazji jubileuszu 7 wieków zakonu Paulinów.
Nie można nie wspomnieć tej przeszłości, jaką była obrona Jasnej Góry przed Szwedami i ojciec Kordecki.
Prymas Polski kardynał Józef Glemb.
Który potem miał naśladowców i wytworzył te tradycje, dzięki której właśnie to wszystko, co dzisiaj mamy jako ten patriotyzm zdrowy, religijny, to jednak bierze swój początek z tamtych czasów.
Bramy piekielne nie przemogą mocy niebieskich. Uspokójcie się i otuchy w serca nabierzcie, albowiem powiadam wam, że nie wejdzie noga eretyka w te święte mury.
Prawie każdy wie w Polsce, kim był ojciec Augustyn Kordecki, wielki obrońca Jasnej Góry.
Ojciec Józef Płatek.
On jest najpiękniejszą postacią w naszych paulińskich dziejach w Polsce. Nieugięta postawa ojca Kordeckiego, chociaż wydawała się być czasem ryzykowna, to jednak nie była zuchwalstwem. To było męstwo. On bezgranicznie zawierzył Bożej opatrzności i niezawodnej opiece Maryi. Zmobilizował swoich współbraci do intensywnej modlitwy, do bohaterskiej odwagi, nawet z gotowością oddania własnego życia w obronie świętości miejsca i w obronie czci Najświętszej Maryi Panny. Sam dużo się modlił. Nakazał codziennie zapalać pochodnie na jasnogórskiej wieży, by płonące nocami żagwie obwieszczały na całą okolicę, że Jasna Góra wciąż się broni i że czeka na pomoc. Na wieży muzycy grali maryjne pieśni, aby podnosić na duchu obrońców, a wrogom przypominać, że Jasna Góra ich się nie boi. Urządzał procesje eucharystyczne, błogosławił walczących. Często wychodził do walczącej załogi i zachęcał żołnierzy do wytrwania i odwagi, budząc w nich wolę zwycięstwa. Wierzył mocno, że podjęta przez niego obrona z najczystszych motywów religijnych i patriotycznych obudzi uśpionych na duchu Polaków i poderwie, zmobilizuje wielu do zwycięskiej walki, aby wypędzić wspólnie z granic Polski szwedzkiego zaborcę. Ojciec Kordecki był przekonany, że zaatakowanie największego maryjnego sanktuarium przez Szwedów wywoła u Polaków słuszny gniew, który obróci się przeciw nim i wstrząśnie całym narodem, zatarga sercami wierzących katolików. I tak się też stało. Henryk Sienkiewicz w dziele Potop napisał, że opór przeciw wrogowi, który się zapoczątkował na Jasnej Górze, szerzył się jak pożar. Zrozumieli to Szwedzi, że ojcu Kordeckiemu nie chodziło tylko o sam klasztor, nagromadzone tu pamiątki czy skarby kultury, czy też o bezpieczeństwo zakonników, ale przede wszystkim o losy całej Rzeczypospolitej. Dostrzegli oni, że ten pokorny zakonnik wiedział, co czynił i miał pełną świadomość swej misji. Dlatego wystąpił jako prorok, aby zaświecić krajowi przykładem i potężnym głosem zawołać na wschód i na zachód, na północ i na południe, sursum corda, w górę serca Polacy. Ojciec Augustyn Kordecki, pomimo tak wielkich zasług i zdolności, oznaczał się zawsze wielką skromnością życia i pokorą. Stanowczo odmówił godności biskupiej proponowanej mu zresztą przez dwór królewski jako uznanie i nagrodę za jego heroiczną postawę w czasie oblężenia Jasnej Góry. Z pewnością zasługiwał na wyniesienie go na ołtarze i ogłoszenie go świętym, ale u Paulinów istnieje taka tradycja, taki zwyczaj, że nie ubiegamy się o taki zaszczyt, bo uważamy, że każdy powinien być świętym i dążyć do niej. Pozostanie jednak ojciec Kordecki pamięci historycznej jako wielki bohater ojczyzny.
To modlitwa ofiaruje za księdza Kordeckiego i za tych wszystkich, którzy bronili i tu spoczywają. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światło i wiekuiste niechaj mi świeci.
Wszystkie zakony miały kryptę pod swoimi kościołami i tam chowali zakonników.
Ojciec Melchior Królik.
U Paulinów od 7 wieków tak było zawsze, że w podziemiach chowało się swoich współbraci, zarówno ojców, jak i braci zakonnych. I ten zwyczaj przetrwał u nas w Polsce bardzo długo, do naszych czasów. Do 1968 chowano w podziemiach albo w krypcie pod kaplicą Matki Bożej, albo w krypcie pod kaplicą Matki Bożej, ale przy Matce Bożej Bolesnej lub koło krzyża Pana Jezusa. Także kaplica ma takie 3 krypty, w których chowano.
Przez środek tutaj przebiega taka ściana i tutaj znajdują się wnęki, gdzie są chowani zmarli zakonnicy.
Ojciec Stanisław Rudziński.
Taki był zwyczaj, że kiedy umierał zakonnik, tutaj go chowano. Około 100 lat trzeba było, żeby opróżnić to miejsce, więc te prochy, które ocalały, wyjmowano z tych wnęk i umieszczano w urnach. Na wprost jest ołtarz i obok są umieszczone urny. Tam znajdują się prochy zmarłych zakonników, które po prostu wyjęto z tych nisz, aby umożliwić pochówek następnemu zakonnikowi.
Specjalnych nisz znajduje się w tej krypcie. Kto z bardziej znanych i zasłużonych dla zakonu Paulinów jest tutaj pochowany?
No, wszyscy są w jakiś sposób zasłużeni niewątpliwie. To byli męczennicy konfesjonału, bo przecież to są lata jeszcze poprzedniego wieku, czy powiedzmy lata z początku XX wieku, gdzie na Jasnej Górze było 8, 10, 12 ojców. A przecież tłumy, przynajmniej w lecie, były olbrzymie. No a wśród takich wybitniejszych bym wyliczył tutaj najpierw 3 generałów zakonu, którzy tutaj spoczywają. Pierwszy to jest ojciec Pius Przedziecki, który zmarł w 1942 roku. No oczywiście człowiek legenda, człowiek bardzo zasłużony, duszpasterz inteligencji katolickiej w Polsce, nawet założyciel dwóch zgromadzeń, no, które niestety nie ocalały. Człowiek niesłychanej kultury, dwukrotny generał ojciec Pius Przedziecki. No drugi generał, nie mniej zasłużony, a może jeszcze bardziej, to ojciec Piotr Markiewicz, który zmarł w 1961 roku. Jest on odnowicielem zakonu. Trzeba pamiętać, że zaborcy spowodowali kasatę zakonu i rozkład życia zakonnego. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj jest klauzura, pisze, furta, brat załatwia interesantów, a nikt nie może wejść poza kapłanami, za furtę i pracownikami. A do I wojny światowej to ludzie mogli wchodzić za klauzurę, nawet nocowali za klauzurą. I ojciec Piotr Markiewicz właśnie wziął się za reformę. Najpierw to była apostolska wizytacja. Wizytator naznaczył go pierwszy raz generałem w 1920 roku. Był i przeorem równocześnie, i generałem. Potem w 1926 roku wybrano go po raz drugi. I w 1946 roku wybrano go po raz trzeci. Więc trzykrotny generał w historii polskich generałów to jest jedyny fenomen. Taki. Więc to świadczy o tym, że to był naprawdę człowiek wielkiego formatu, człowiek wielkiej rangi. No i trzecia postać to ojciec generał Alojzy Wrzalik, który zmarł w 1957 roku. Człowiek dusza. Bardzo kochał młodzież, bardzo kochał młodzież tą licealną w małym seminarium, bo był dyrektorem w Krakowie na Skałce, więc wszyscy przepadali za nim. Z wybitnych postaci jeszcze jest ojciec Norbert Motylewski, też był kapłanem warszawskim i wstąpił jako kapłan do zakonu. Był trzykrotnym przeorem Jasnej Góry. To też jest rzadko spotykane, bo normalnie dwie kadencje, potem musi być jakaś przerwa, ale ojciec Norbert był w czasie przed wojną, w czasie wojny, no i też w 1943 roku nagle zmarł, ale odegrał wybitną rolę, przeżywał, przygotowywał śluby akademickie, witał, nawet zachowały się jego przemówienia. To były czasy przedwojenne, kiedy kardynał Klon tutaj gromadził różne zawody, różne stany na Jasną Górę i właśnie zawsze ojciec przeor Motylewski taką piękną miał postawę i bardzo pięknie mówi i on wszystkie te grupy witał, i dlatego też jest taki bardzo zasłużony.
Blisko ołtarza znajduje się płyta metalowa. Jakbyśmy ją podnieśli, to pod nami jest jeszcze jedna krypta. Mniejsza oczywiście i tam znajdują się prochy, urny zmarłych zakonników. Także to jest takie dwa poziomy właściwie. Tamta krypta niżej już jest wykuta w skale wapiennej.
Niesamowite wrażenie rzeczywiście robi to na mnie. To są odległe lata, nie takie jak można spotkać na tutejszych cmentarzach, które są, no wiadomo, już nowsze. Także no, taka podróż w przeszłość.
Prawie co roku wchodzę tutaj i modlę się na parę minut chociaż, żeby oddać tym wszystkim braciom, ojcom, chociaż to zdrowaś Maria.
Potrzebna jest ta krypta otwarta i groby nasze po to, żebyśmy czytali te dawne napisy, które może dzisiaj zniknęły, ale takie wymowne, gdzie oni z zagrobu do nas mówią, czym ty jesteś, ja byłem, czym ja jestem, ty będziesz.
Przede wszystkim myślimy o współbraciach, którzy tworzyli historię Jasnej Góry. Od początku oczywiście są tutaj prochy w urnach, ale są też konkretne groby z ciałami naszych współbraci.
Ojciec Sebastian Matecki.
To jest jakaś świadomość i rodzina moja najbliższa, bo w nią zostałem włączony przez profesję i ci poprzednicy, którzy tu pracowali, tutaj oddali, można powiedzieć, poświęcili swoje życie dla pracy, dla posługi wiernym na tym świętym miejscu w sanktuarium. Oni spoczywają, zasługują na to, żeby modlić się za nich. Mamy nadzieję, że są w miłosiernych rękach Pana Boga, że są w niebie, ale zawsze modlitwa jest konieczna. W naszej tradycji pięknej, zakonnej modlimy się codziennie za zmarłych współbraci, krewnych, dobrodziejów, konfratrów. Jest to cały czas żywa pamięć o tych, o których musimy pamiętać, którzy torowali nam drogę, a którzy być może jeszcze potrzebują wsparcia.
Rubryką pod redakcją Izabeli Tyras i Mirosławy Szymusik kończymy środowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.